dniu dzisiejszym chcemy się przyjrzeć kolejnemu z proroków większych, czyli Ezechielowi. Jego imię znów jest zbudowane w takiej formie życzeniowej. Oby Bóg umocnił. Oby Bóg umocnił. I faktycznie Ezechiel staje się takim prorokiem, który będzie umacniał Izrael wtedy, kiedy jest w niewoli babilońskiej. Ezechiel jest pierwszym z proroków, który całą swoją działalność koncentruje na tym czasie właśnie bycia Izraela w niewoli i w tym okresie bezpośrednio już, kiedy pojawia się nadzieja na to, że z tej niewoli Izraelici będą mogli wrócić. Przypada jego działalność zatem mniej więcej na okres od 592 do 571 roku. VI wiek przed Chrystusem. Wpierw jest prorokiem, który przedstawia wizję kary. Na początku jest taki bardzo srogi, bardzo surowy. Pokazuje Izraelitom, jaka będzie konsekwencja ich grzechu. Ale w momencie, w którym dochodzi do tego przełomowego wydarzenia, jakim będzie zburzenie Jerozolimy w 586 roku, zmienia się zupełnie też narracja Ezechiela. Z proroka przedstawiającego wizję kary zaczyna być prorokiem zbawienia. Pokazuje nadzieję i zaczyna pocieszać Izraelitów, którzy nie tylko doświadczyli wygnania, ale również zburzenia tego, co było dla nich największą świętością, czyli świątyni jerozolimskiej. Jest to prorok bardzo dziwny, dlatego że prorokuje nie tylko słowem, ale może przede wszystkim całym swoim zachowaniem, również różnego rodzaju symbolicznymi czynnościami, gestami. Do tego stopnia, że mniej więcej w XIX-XX-wiecznej egzegezie zaczyna pojawiać się taki koncept Ezechiela jako proroka schizofrenicznego, że jego zachowanie wręcz będzie nazywane takim psychicznie chorym, ze względu na to, że faktycznie te niektóre czynności były bardzo dziwne, bardzo ekscentryczne. Jak chociażby to, że w ramach czynności symbolicznej zaczął piec chleb na odchodach, albo na przykład ma takie zachowanie, że leży na lewym boku 350 dni, albo na 7 dni miał osłupieć i stanąć w takiej pozycji niczym kamień. Te jego zachowania, jak się czyta, to można właśnie zacząć interpretować w takim kluczu, czy to przypadkiem nie jest jakieś zachowanie człowieka, który no jest po prostu chory. A równocześnie od razu dostajemy w samej księdze odpowiedź, że nie, że to nie były zachowania chorego człowieka, bo Ezechiel jest genialnym teologiem. Okazuje się, że pośród proroków znajdujemy u niego taką bardzo dojrzałą teologię. Teologię z jednej strony pokazywania transcendencji Pana Boga, tego, że On jest zupełnie inny, święty, oddzielony od tego świata, a równocześnie, że jest bardzo immanentny, to znaczy, że jest bardzo bliski człowiekowi, jak chociażby w tej wizji chwały Bożej, która jest zupełnie przekraczająca nas, a równocześnie pokazująca, że Bóg jest obecny bardzo blisko każdego człowieka. U Ezechiela też znajdujemy taką bardzo dojrzałą teologię, pokazującą, że każdy człowiek będzie musiał wziąć odpowiedzialność za swoje własne czyny i za swoje własne grzechy. Że choć wobec tematu kary za grzechy, z jednej strony nie możemy patrzeć na ten temat w taki sposób, że nie bierzemy odpowiedzialności wzajemnie za siebie, że to nie jest tak, że grzech jest czysto indywidualną sprawą, bo jego konsekwencje zawsze dotykają całej wspólnoty. Ale z drugiej strony nie możemy też patrzeć na grzech w taki sposób, że dzieci będą brały czy ponosiły karę za grzechy swoich ojców. Jak powie Ezechiel, każdemu będą cierpnąć jego własne zęby. Więc jest takim teologiem, który naprawdę w wielu tematach doprowadza tę teologię Izraelitów do takiej wielkiej dojrzałości. I spośród różnych proroctw, którymi moglibyśmy się zająć, wybrałem dzisiaj jedno. proroctwo dotyczące wizji świątyni, obrazu świątyni z 47 rozdziału, gdzie spod murów tej świątyni wypływa źródło rzeki, źródło wody, rzeka, która będzie rozlewała się w kierunku wschodnim i przynosiła życie wszystkiemu, co będzie wzdłuż tej rzeki rosło. Tam, gdzie ta rzeka popłynie, tam będzie wszystko owocować, wszystko rodzić się do życia. Przepiękny obraz pokazujący, że to Bóg z Jego świątynią jest źródłem życia. I wszystko, co będzie przy tym źródle życia jakoś się pojawiać, jakoś rosnąć, będzie rozkwitać i przynosić owoce. Myślę, że nie mamy żadnego problemu, żeby odnieść ten obraz świątyni, wody wypływającej spod świątyni do samego Jezusa. Szczególnie w Ewangelii świętego Jana Chrystus Pan jest pokazywany właśnie przy takim obrazie. Sam Jezus będzie odnosił do siebie słowa, że zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo, pokazując, że świątynią, prawdziwą świątynią Boga jest Jego człowieczeństwo, które zostanie ukrzyżowane, ale które powstanie z martwych. Sam Chrystus będzie również mówił o tym w czasie święta namiotów, podczas ostatniego dnia najbardziej uroczystego. Jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Więc on jest tą świątynią, z której wypływają strumienie wody żywej, ożywiające wszystkich, którzy pojawią się przy tej wodzie. I w końcu mamy scenę u ewangelisty Jana ukrzyżowania Jezusa, kiedy zostaje przebity jego bok i faktycznie wypływa wtedy z tego boku źródło wody żywej. Obraz, który zapowiadał Ezechiel, wypełnia się w Jezusie, którego człowieczeństwo, którego ciało jest świątynią Boga. I z tej świątyni wypływa źródło wody żywej. Wystarczy zbliżyć się do tego źródła przez wiarę, żeby doświadczyć tego, jak ono ożywia, podnosi do życia, jak wszystko to, co obumierało, na nowo rodzi się do życia, jak wszystko zaczyna owocować. Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie dla nas także zbliżeniem się do źródła wody żywej, kiedy najpierw zostaniemy ożywieni tym słowem, którego słuchaliśmy, a już za moment zostaniemy ożywieni ciałem samego Pana. Także i my staniemy się świątyniami dla Boga, który będzie w nas mieszkał. I również z naszego wnętrza będzie mogło wytrysnąć źródło życia dla innych, z którymi się dzisiaj spotkamy. Niech nie braknie w nas i wiary w to, że możemy innym przynosić życie, przez to, że będziemy w nich wprowadzać samego Boga. Ale niech nie braknie nam też wiary w to, że i nasze życie może jakoś się odradzać, ożywiać, przynosić owoce, dlatego że karmimy się samym Bogiem. Amen.